Drodzy bracia i siostry, witam Was wszystkich z tego miejsca, skąd się mówi wykłady. Będę oczywiście kontynuował moją serię objawienia 21.8. Tak się składa, że tutaj te wykłady są wygłaszane po raz pierwszy z tej serii i często z jednego wątku wchodzimy w drugi, także mamy troszeczkę tutaj bałaganu, że tak powiem, takiego. Nie ma taki jeden temat od początku do końca, tylko zazębiają się one. No a potem, kiedy przychodzi kontynuować, to nie wiadomo, czy kontynuować od tego miejsca, gdzie się przerwało ostatnim razem, jakieś półtora miesiąca temu, czy lepiej wrócić do początku. Postanowiłem wrócić do początku czwartego elementu, bo na pewno w całości omówiliśmy trzy pierwsze elementy, trzy pierwsze cechy, negatywne cechy, które nie zapewniają życia wiecznego, wręcz przeciwnie, zapewniają udział w jeziorze ognia i siarki, gdzie nikt z nas nie chciałby się znaleźć. Zatem przypomnę, objawienie 21.8 mówi o tych, którzy nie znajdą ostatecznie się w Królestwie, o którym objawienie 21.1-7 bardzo ładnie opisuje. I werset 8 mówi: udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących i skalanych, te trzy mamy omówione rzeczy, dokładnie, natomiast zabójców zaczęliśmy, ale nie skończyliśmy ostatnim razem i zamierzam dzisiaj tych zabójców potraktować raz jeszcze, także pewne wątki się powtórzą. I potem jeszcze mamy wszeteczników, czarowników, bawochwalców i wszystkich kłamców. Będzie jezioro płonące ogniem i siarką, czyli tak zwana wtóra śmierć. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają trzy pierwsze cechy, które zostały już omówione i że te cechy są już na naszym celowniku. To znaczy próbujemy te cechy z siebie usuwać, bo jeżeli klasa restytucyjna nie otrzyma życia wiecznego, jeżeli te cechy będzie miała, to tym bardziej my, którzy jesteśmy z duchowego jeszcze Izraela, z jego Ewangelii, gdzie jakby nasze boskie oczekiwania wobec nas są nawet nieco wyższe niż od klasy restytucyjnej, to my tym bardziej nie możemy tych cech posiadać. Jeżeli będziemy posiadali którąkolwiek z tych cech, to w obecnym życiu tracimy nasze poświęcenie. Nasze poświęcenie jest stracone. I oczywiście spadamy do klasy restytucyjnej i próbujemy raz jeszcze. Nie mamy spłodzenia z ducha, wobec tego nic nam się wielkiego nie stanie. Ale przegramy nasze poświęcenie na pewno, jeżeli jakakolwiek z tych cech będzie się u nas pojawiała, ponieważ obecność jakiejkolwiek z tych cech, nawet w klasie restytucyjnej, odbiera im życie wieczne, więc chyba tym bardziej Izrael duchowy nie może posiadać żadnej z tych cech. Bojaźliwi to ci, którzy nie uczynili miłości regułą swego postępowania. Którzy owszem, mogą zrobić różne rzeczy, w tym bardzo dobre i szlachetne, ale tylko wtedy, kiedy nie grozi za to pewna strata. A gdy się boją, że postąpienie szlachetne, dobre, słuszne, sprawiedliwe, zgodne z miłością mogłoby narazić ich na pewne straty lub niekorzyści, to przestają działać. Dlatego są nazywani bojaźliwymi. Boją się postąpić tak, jak trzeba, jak należy, jak Bóg tego oczekiwał, ponieważ związane są z tym pewne straty. Niewierzący, druga cecha, to ci, którzy nie przyjmują prostego boskiego planu zbawienia w takiej formie, w jakiej On go podał, czyli uznanie siebie za grzesznika, przyjście z wiarą do Jezusa, pokutą i wiarą do Jezusa, oddanie się Jezusowi, przyjęcie Jego woli, rezygnacja z własnej i pozwolenie, żeby Jezus podniósł nas z upadku do doskonałości. I tyle. Nie potrzeba do tego żadnych innych elementów, które chrześcijanie pododawali, dlatego są niewierzącymi. Bo nie wierzą w pełny, czysty przekaz boskiej Ewangelii, tylko ten przekaz boski zmieniają stosownie do sytuacji. Jak wiemy, na przestrzeni wieku Ewangelii zmiany te głównie polegały na tym. Pierwszy główny błąd ludzki, że trzeba należeć do jednego prawdziwego kościoła tu na ziemi. Nic takiego nigdy nie było. Prawdziwy Kościół Boży to są serca poświęconych jednostek, a ich imiona zapisane są w niebie. Nie ma na ziemi żadnego jednego prawdziwego kościoła widocznego na zewnątrz, którego trzeba być członkiem, żeby być zbawionym. Kiedyś Kościół katolicki to głosił przez całe wieki, teraz Świadkowie Jehowy to głoszą. Zawsze znajdzie się ktoś taki, kto zmanipuluje boską Ewangelię i pododaje. To znaczy, że nie wierzy. To, że wierzy w Boga, nie wystarczy, żeby był wierzącym. Inni dodają kreda wyznaniowe, czyli zestaw nauk, który trzeba wyznawać i to ci zapewni zbawienie. Musisz wierzyć w to, w punktach to powyliczają i to jest do wierzenia ludzi. Trzeba, kto będziesz wierzył, to cię zbawi. Nic z tych rzeczy. Żaden zestaw nauk, choćby najpiękniejszych, nie zbawi człowieka, jeżeli nie zrobi tego, co Bóg zaplanował. Przez pokutę i wiarę przyjść do Jezusa, oddać Mu swoją wolę, a przyjąć wolę Jezusa, czy też Boga, bo to jest jedno i to samo, między nimi nie ma żadnej różnicy. I pozwolić się temu Bogu, temu Jezusowi podnieść z upadku przez wcielanie w życie tego, co oni w Biblii powiedzieli. Inni do tego dołączają jeszcze sakramenty, które mają pomóc w zbawieniu. Siedem ich jest, bo wymieniałem je wtedy. Inni dołączają świętych, którzy pośredniczą między, podobno między nami a Bogiem, i ci święci będą się za nami wstawiali, będą nam pomagali. Jedyny pomocnik, jaki nam jest potrzebny, to nasz Pan, jedyny pośrednik. W żadnym innym imieniu nie ma zbawienia, ani żadnej innej pomocy. Najśmieszniejsze jeszcze jest to wszystkim, że ci wszyscy święci, to których ludzie się modlili na przestrzeni wieków, byli w grobie i nawet nie byli w stanie, nie tylko nie byli w stanie im pomóc, nawet nie byli w stanie usłyszeć tych wszystkich modlitw do nich kierowanych, bo po prostu nie istnieli. A jeszcze inni dodają do tego, i to jest najnowsze odkrycia, wodzowie, uznawać wodzów, na przykład uznawać wodzów ruchu takiego czy innego. Kto tego wodza uznaje, będzie miał zbawiony. Kto nie, to szykuje sobie drogę na wtórną śmierć, bo nie uznaje wodza. Tak, aby ten wódz czy ci wodzowie za nas umarli. Gdyby jakiś wódz lub wodzowie za nas umarli, to z pewnością, gdybyśmy ich nie uznawali, stracilibyśmy. Ale żaden z nich nie umarł za nas, więc co możemy stracić, że my wzajemnie siebie nie uznamy za tego, kto się podaje. Ja się ogłoszę, że jestem taki i owaki, i jak ktoś tego nie uzna faktu, idzie na wtórną śmierć. Tak to działa. Bezsens totalny, ale są ludzie chętni, żeby w to uwierzyć. Nawet ludzie, którzy zetknęli się z prawdą parauzyjną, epifaniczną, są w stanie w takie coś uwierzyć. To byli, krótko mówiąc, ci niewierzący. Ci skarani, czyli trzecia grupa, to są te osoby, które poznawszy prawdę biblijną, właśnie mają odwagę podchodzić do niej z niewiarą i manipulują tą prawdą. Jaka jest cena za manipulowanie prawdą? Cena za manipulowanie prawdą, za dodawanie do tej prawdy, co się chce, za wykręcanie tego, co jest podanego, tak, żeby miało inne znaczenie niż to, które Bóg zamierzył, prowadzi do skalania umysłu i sumienia. Ten tekst, który czytaliśmy z 1 Piotra, że skalane jest ich umysł i sumienie. Jeżeli ktoś podchodzi do prawdy Bożej i zaczyna nią manipulować, żeby uzyskać swój własny pożądany efekt, taki, jaki on zamierzył, to automatycznie niszczy swoje sumienie. Pomijając, że niszczy umysł, zawsze mówiłem, że zniszczenie umysłu czy też błąd w umyśle nie jest bardzo niebezpieczny. Oczywiście nie jest rzeczą dobrą, dlatego że błąd w umyśle kieruje człowieka nie na te ścieżki, co potrzeba, robi to, co nie potrzeba, a zaniedbuje to, co potrzeba, ale to nie jest najgorsza jeszcze rzecz, jaka może się przytrafić chrześcijaninowi. Najgorsza rzecz, jaka się może przytrafić chrześcijaninowi, to niszczenie swojego sumienia. Ponieważ błąd w umyśle Bóg potrafi naprawić w bardzo krótkim czasie. Jeżeli ktoś tylko będzie chciał się uczyć, to Bóg mu w głowie poustawia wszystko w ciągu krótkiego bardzo czasu. Może parę godzin to zajmie, może parę dni, ale to tyle. Natomiast jeżeli ktoś niszczy swoje sumienie, to naprawa tego będzie wymagała ogromnych cierpień i bardzo długiego czasu. Cierpień ze strony, tak, który te sumienie sobie pogwałcił. A w przypadkach krańcowych sumienia już nie da się naprawić. Dlatego to są ci skalani. Kalają się, to ta kolejność też jest ciekawa. Nie wiem, czy ta kolejność jest przypadkowa, czy nieprzypadkowa, ale dopiero całkiem niedawno zauważyłem, że niewierzący bardzo pięknie przychodzą do skalanych. Niewierzący to ci, którzy dodają te różne dodatkowe elementy do boskiego planu zbawienia, chociaż wiedzą, jaki on jest, ale mają odwagę go przy nim manipulować i automatycznie tym kalają swoje sumienia. I czynią siebie odpornymi na Ewangelię, w końcu tracą zrozumienie tejże prawdy taką, jaką ona jest, bo manipulowanie, pamiętamy ten przykład o tym człowieku, wspominałem o nim ostatnim razem, o tym człowieku, który chciał ubarwić swoje opowiadania z podróży i tak ubarwiał, że dodawał do tego rzeczy, których w ogóle nie doświadczył w czasie swoich podróży. Część doświadczał, a część nie i potem zatarła mu się różnica. Co tak naprawdę, czego tak naprawdę doświadczył, ile to lwów za nim goniło naprawdę, może tylko jeden, ale w jego historii było trzy albo cztery, żeby było tragiczniej. I w końcu nie był pewien, czy to jeden lew gonił, czy było ich trzy albo cztery. Tak to działa. I teraz mamy zabójców, których sobie szczegółowo dzisiaj omówimy od samego początku do samego końca. Już będę teraz starał się do tego momentu nie łączyć, tylko jednej cesze poświęcić jeden cały wykład od początku do końca. A więc zabójcy, albo inaczej mordercy. Czwarta grupa osób, która nie doświadczy życia wiecznego ani z Izraela duchowego, ani z klasy restytucyjnej. Tych zabójców możemy podzielić na symbolicznych i na literalnych. A w wieku tysiąclecia będą jedni i drudzy. Może to niektórych dziwić, ale w wieku tysiąclecia będą jedni i drudzy, tak jak i dzisiaj są i symboliczni zabójcy, i literalni zabójcy. Żadni oczywiście nie wejdą do życia wiecznego, bo żadni na to nie zasługują. Ale razem z innymi członkami klasy flury śmierci, zostaną zatrzymani na progu do królestwa. Pamiętamy ten obraz, jak Izrael przechodził przez morze i poszedł na drugą stronę i gdy się odwrócili, to zobaczyli Egipcjan na brzegu pomarłych, tam to jest tak napisane. To jest ślad ludzkości, ci wierni, owce, którzy wejdą do, na wieki przyszłe, po małym okresie, po próbach mojego okresu, spojrzą do tyłu i zobaczą braki. No na pewno nie zobaczą ciała tak fizycznie leżące, jak to było w Egipcie, gdzie naprawdę oni leżeli. Zobaczą brak tych osób, które przez ten mały okres, przez morze, w której śmierci mojego okresu nie przejdą, nie wybrną. To też jest ciekawy obraz. Pamiętamy, że Żydzi jak przechodzili, to mieli drogę, prawda? Wody się rozstąpiły, a oni przeszli między tymi dwoma ścianami wody na drugą stronę. Woda w każdej chwili mogła się zwalić na nich i zatopić, ale nie zwaliła się. Izrael przeszedł. A gdy tylko Egipcjanie weszli na to samo miejsce, to te zwały, te ściany wód, które stały z boku i pozwalały przejść, nagle się zaczęły do siebie zbliżać i się spotkały, zalewając wszystkich tych, którzy byli między tymi ścianami. To bardzo dobrze pokazuje, jak wierni i niewierni uważają, że postępują właściwie. Bo to przejście sucho, po tym suszy na drugą stronę oznacza drogę posłuszeństwa Bogu. I każdemu się wydaje, że idzie tak, jak Bogu sobie życzył. No i jeden rzeczywiście idzie, bo przychodzi na drugą stronę. I to są ci wierni Izraelici. To jest droga posłuszeństwa Bogu. Jak ktoś idzie drogą posłuszeństwa Bogu, to jemu procesy, w którą śmierci nie są groźne. A Egipcjanie to się weszli dokładnie przez to samo miejsce. No tak, to samo. Ale to było już egipski sposób, prawda? Egipski sposób widzenia właściwego postępowania. Ci niewierni uważają, że też jest, to jest właściwa droga postępowania. I wchodzą w to zagrożenie wtórną śmiercią, sądząc, że właściwą drogą idą, a to nagle wody się na nich zwalają. Pamiętamy reakcję Izraelitów wtedy, jak te wody zaczęły na nich się zlewać? To też jest bardzo wymowne. Nie będę tego szukał, ale w drugiej Mojżeszowej, tam gdzie to jest napisane, uciekajmy, bo Bóg jest z nimi. To znaczy, że Egipcjanie byli cały czas przekonani do tego momentu, że Bóg jest z nimi, z Egipcjanami. Że im sprzyja. Że oni są właśnie pod boską ochroną. Oni postępują zgodnie z wolami Boga, z wolą Boga, no tego, jak oni tam wierzyli, prawda, tego ich Boga. I tak jest, i to jest cały czas taka prawda. Każdy widzi dla siebie swoją własną drogę posłuszeństwa Bogu. I jeżeli jesteśmy wierni, to nasza droga posłuszeństwa, którą widzimy dla Boga, jest zgodna z boskim sposobem widzenia tejże drogi. Bezpiecznie przejdziemy na drugą stronę. Ale niewierni też mają swoją jakąś drogę posłuszeństwa Bogu. Według nich to jest właściwa droga. No i bardzo dobrze, idą tą drogą. I dopóki nie ma jeszcze procesów, które śmierci, dopóki nie staną na próbie do życia, no to sobie idą, nic się nie dzieje. Okazuje się tylko niewierni, Bóg tylko o tym wie. Ale gdy przyjdzie moment pokazania, zademonstrowania decyzji Boga co do tego, jaka droga ich naprawdę była, to się okazuje, że ta droga nie była właściwa, ale wtedy już jest za późno. Wtedy dopiero przychodzi, tak jak Egipcjanie, tak samo członkowie, które śmierci, w chwili, gdy wyrok Boży będzie manifestowany procesami, w których śmierci, zorientują się, że jednak nie byli na właściwej drodze. Ale wtedy już nic, nikt nie zmieni, niczego nie odwróci. Zatem wracamy do naszych, to tak mi się tylko skojarzyło, wracamy do naszych zabójców, morderców z objawienia 21:8, symbolicznie i literalnie. Pewnie tych symbolicznych będzie więcej niż tych literalnych, ale omówimy jednych i drugich. Tekst pomocniczy dla nas, bo zawsze szukamy jakiegoś tekstu, który rzuca światło na to, co należy rozumieć pod daną grupą, to pierwszy list Jana 3:15. Pierwszy list Jana 3:15. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Wyraźnie powiedziane. I nie chodzi o zabójców literalnych, tych, którzy fizycznie odbierają życie, tylko tych, którzy nienawidzą. Symboliczny zabójca. No a literalny zabójca zasługuje na życie? No, tym bardziej nie, prawda? Skoro uczucie nienawiści już jest dla Boga zabójstwem drugiego i nie należy się życie, to jak ktoś jeszcze wyciąga nóż, czy bierze pistolet i zabija fizycznie, no to wiadomo, że powodowane nie jest miłością do swojej ofiary. Dlatego nienawiść jest zestawiona w Biblii z zabójstwem. Bo ten, kto drugiego zabija, to ma do niego takie właśnie wrogie uczucia. Zatem nienawiść jest tutaj zestawiona, nazwana biblijnie zabójstwem, zatem osoba, która nienawidzi kogoś, jest mordercą tego kogoś, którego nienawidzi. Gdyby ktoś zapytał, dlaczego? Bo mają jeden wspólny korzeń. Wyrastają z tego samego. Takie samo usposobienie, które jest dokładnie przeciwne usposobieniu Boga. Jest to usposobienie wrogości, które niekoniecznie zawsze przekłada się na zabicie kogoś fizycznie. Ale jeżeli ktoś kogoś nienawidzi, to w pewnych sprzyjających warunkach może tego kogoś zabić. Czy specjalnie, czy przypadkiem, bo będą się szamotać, bić i coś mu zrobić. No, tak często wśród ludzi ma to miejsce. I z boskiego punktu widzenia, jeżeli nawet nie zabijemy osoby, której nienawidzimy, myślę, że większość ludzi, która nienawidzi kogoś tam, nie zabija ich fizycznie. Ale to nie ma znaczenia przed Bogiem żadnego. Jeżeli ktoś kogoś nienawidzi, to z boskiego punktu widzenia i tak go już zabił. To, że większość ludzi nigdy nie dojdzie do rzeczywistego zabójstwa swoich obiektów swojej nienawiści, nie znaczy, że z boskiego punktu widzenia nie są równoważni zabójcą. Bo Bóg liczy nasze intencje za czyny. Taka jest boska zasada. I to działa na naszą czasami korzyść, a czasami na naszą niekorzyść. Jeżeli mamy dobre intencje, a nie możemy ich prowadzić w czyn z jakiegoś powodu, to Bóg nie patrzy na to, że nie mogłeś prowadzić. Cieszy się z Twoich intencji. Tak jak rodzic cieszy się z intencji swojego małego dziecka, które chce mamie, tacie pomóc, ale nie potrafi. A czasami pomagając jeszcze coś zepsuje, no bo chce pomóc, czy w wypiekach, czy tacie gdzieś tam chce pomóc przy gwoździach i te gwoździe mu je zgubił, narzędzie mu zepsuł, albo wpadło mu do jakiegoś otworu, no ale tata się cieszy, że dziecko chciało pomóc, prawda? Nawet jeżeli po drodze pomagając no, zrobiło szkodę jakąś. Intencja zamiast uczynku. I Bóg to docenia. I to czasami to działa na naszą korzyść, ale jeżeli mamy złe uczucia wobec kogoś, i nigdy tych uczuć oczywiście nie przelejemy na czyn. Nawet może nie powiemy nic komuś nic brzydkiego, już nie mówiąc, że go nie zabijemy, to Bóg i tak widzi uczucie, jakie mamy w sercu do tego kogoś i mówi, z mojego punktu widzenia jesteś mordercą. Nawet jak nigdy nie wyjdziesz poza przejawianie tych złych uczuć, które nosisz w sobie. Część ludzi po prostu dlatego, gdy ludzie kogoś nienawidzą, to większość z nich nigdy więcej nie zrobi poza uczuciem nienawiści, bo się po prostu boi konsekwencji. Są tchórzami z tego punktu widzenia. No i to może i dobrze, że nie pójdą dalej, ale to nie zmienia faktu, że dla Boga są mordercami. Jeśli kogoś nienawidzimy, krótko rzecz mówiąc, przez Boga jesteśmy uważani za morderców. Nawet jeśli powstrzymamy się od odebrania mu życia, czy nawet mówienia mu od brzydkich słów wynikających z naszych uczuć do niego. To jest pierwsza, główna, podstawowa kategoria zabójców. Tych, którzy kierowani są nienawiścią. Ale to nie jest ostatnia i nie jedyna kategoria, jaka tutaj należy. Do kategorii morderców należą także osoby, które rozgłaszają oszczerstwa na czyjś temat. Dlaczego? Bo oszczerstwo na czyjś temat zabija czyjąś reputację, dobre imię, wpływ na innych. Metoda bardzo ulubiona przez chrześcijan. W tym przez braci znających prawdy paruzyjne i epifaniczne. Oszczerstwami zabijają czyjeś dobre imię, żeby zniszczyć wpływ tego kogoś na innych. Wobec tego, jeżeli na przykład mamy taką sytuację, jaką mamy w tej chwili w ruchu, to bracia przez szerzenie oszczerstw na temat innych braci próbują osłabić ich wpływ, żeby potem ci inni nie słuchali ich, co oni mówią, żeby to, co było mówione, nie było traktowane poważnie. To najlepiej temu komuś jakoś źle przedstawić. Wtedy, no ale to on powiedział, no tak, ale on wiesz, ale on coś tam i coś już nie będę próbował nawet niczego cytować, co to może być, bo żeby nie było to zbyt szczegółowe. Ale takie zasady, te zasady działają. Jest to próba zabicia czyjegoś dobrego imienia, żeby osłabić jego wpływ. Tytus 3:2. Przeczytajmy parę tekstów biblijnych, które są związane z tym wątkiem oszczerstwa. Tytus 3:2. Może od 1. Przypominaj im, aby z wiecznością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, i teraz początek drugiego wersetu, aby o nikim źle nie mówili. Nie byli kłótliwi, ale ustępliwi i tak dalej, ale to dla nas akurat nie jest ważne, aby o nikim źle nie mówili. Aby nie o nikim nie propagowali różnego rodzaju złych rzeczy, które by niszczyły obraz tego człowieka. My wiemy, że Bóg uważa za grzeszną mówienie o kimś źle, zarówno wtedy, gdy to, co mówimy, jest nieprawdą na temat tej osoby, jak również, gdy mówimy pewne rzeczy, które są prawdą na temat tej osoby. Jeżeli wiemy coś niekorzystnego o kimś i to propagujemy, to jest prawda, szczera prawda, i to propagujemy wśród innych, to Bóg tak uważa to za rzecz niewłaściwą. Z jakiego powodu? Ponieważ Bóg powie, a po co ty to mówisz? No wiesz o tym, że on miał taki upadek, że tak coś takiego, albo że coś robi nie tak. Jeżeli ty o tym innym opowiadasz, to jaki masz cel? No w ten sposób, prawda, obniżasz reputację tego kogoś, tego brata, tej siostry w oczach innych osób. To znaczy, że masz złe uczucie. Na pewno nie mówisz to po to, żeby innych zbudować, albo żeby tego brata podnieść w ich oczach, tylko po to, żeby obniżyć go w innych oczach. Jedyny przypadek, w który biblijnie nie dozwala, żebyśmy powiedzieli złą rzecz prawdziwą o innej osobie, to jest wtedy, gdyby ktoś nie wiedząc o tym, mógł ponieść stratę. Przykład jakiś sobie wymyślmy. Na przykład znam brata, który ma żonę na Ukrainie. Na przykład Ukrainiec i ma żonę na Ukrainie. Przyjechał do Polski, nic nie mówi o tej żonie, udaje, że ją nie ma. No to ja też nie mówię, że ma żonę, co mnie to obchodzi. Ale nagle oświadczył się jakiejś siostrze i chce się z nią żenić. A ma żonę na Ukrainie, ja o tym wiem. Mam milczeć, czy podejść do tej siostry i powiedzieć, siostro, ten brat, on ma żonę na Ukrainie, ja znam jego przypadek, oni nigdy dobrze nie żyli, on ją zostawił, ale są nadal całkowicie, nawet nie mają rozwodu, są małżeństwem. Albo na przykład nawet może mają rozwód, ale z biblijnego punktu widzenia ona nie wyszła za mąż. A z biblijnego punktu widzenia nawet po rozwodzie, kto nie wyje za mąż, to nie zdradza współmałżonka. Zatem nawet po rozwodzie Jezus powiedział, że małżeństwo można zlikwidować tylko śmierć albo zdrada. To złóstwo. Więc jeżeli współmałżonkowie nawet po rozwodzie żyją i żadno z nich jeszcze nie wyszło za mąż, to automatycznie z boskiego punktu widzenia powinni pozostać sobie wierni nawet po rozwodzie. Chyba że jedno z nich wyjdzie za mąż, to tym samym zdradzi swojego współmałżonka i zwalnia go jednocześnie z przysięgi i wierności, ale to tego drugiego. Więc jeżeli byłaby taka sytuacja, ja o tym wiem, że na przykład nawet są po rozwodzie, ale tamta kobieta żyje, bo też jest chrześcijanką i żyje właśnie w samotności i nie wiąże się z nikim innym, bo uważa, że niewłaściwe, ale jemu to nie przeszkadza, on tu do Polski przyjechał, tu go nie znają, tu sobie znajdzie nową partnerkę, się ożeni. Więc wtedy powinienem powiedzieć o takiej rzeczy, ponieważ ten ktoś, ta siostra byłaby skrzywdzona przez taki fakt, bo ona by nie została wciągnięta w grzech tego brata. Natomiast w innych przypadkach, jeżeli wiemy o kimś coś złego, no to nie ma sensu nawet mówić prawdziwych rzeczy, tylko dla samego mówienia. Taki jest biblijny standard, taki jest boski standard. Trudny. Często nam się zdarza, prawda, że sobie opowiadamy różne niekorzystne rzeczy o innych osobach, o tak tylko, żeby pogadać. Musimy o tym wszyscy pamiętać. Tak, to było Tytus 3:2. Wracamy do, jeszcze nie wracamy, tylko kolejny werset. Efezów 4:31 i 32. Efezów 4:31 do 32. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni do drugich uprzejmi, serdecznie odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk i złorzeczenie, czyli właśnie mówienie źle. Dosłownie tam złorzeczenie w greckim jest krzywdzące mówienie. To złorzeczyć komuś, to krzywdząco o kimś mówić. Nam się kojarzy chyba z języka polskiego, że komuś złorzeczyć, to życzyć mu, żeby mu się źle stało. To z pewnością też jest to niewłaściwe, ale to złorzeczenie to jest krzywdzące mówienie. To znaczy mówienie rzeczy, które są obliczone na to, żeby komuś zaszkodzić, obniżyć jego reputację, jego dobre imię, obniżyć go w ogóle w oczach braci. Dla takich nie ma miejsca w żadnej fazie królestwa. Nawet tej ziemskiej. Tym bardziej nie w Izraelu duchowym, którym my mamy przywilej być. Psalm 101:5 jeszcze będzie stosowny. Tutaj mamy bardzo mocne słowa naszego Pana odnośnie wieku tysiąclecia, czyli tego czasu dla klasy restytucyjnej. Psalm 101:5. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. No ale to druga linijka, pierwsza linijka nas interesuje. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Ten werset działa w tej chwili? Ci, którzy skrycie oczerniają swoje bliźni, są niszczeni? No nie. Robią to, robi to cały świat i nikt nie jest zniszczony. Czyli albo ten psalm mówi nieprawdę, albo ten psalm dotyczy wieku tysiąclecia, kiedy nasz Pan będzie królował poprzez swoje klasy wybranego duchowego Izraela i będzie tak postępował. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszcza. Kolejna kategoria, trzecia już, bo mamy, tak, czyli ci symboliczni zabójcy to ci, którzy nienawidzą i ci, którzy szerzą oszczerstwa. Ale to nie koniec. Są jeszcze dwie kategorie, które w Biblii są zestawione jako ci zabójcy. Trzecia kategoria symbolicznych zabójców to ci, którzy gniewają się na brata. Mateusz 5:22. Gniewają się na brata. Mateusz 5:22. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, będzie podległy sądowi. tak już podaję w wersji takiej dosłownej ten werset. A kto by rzekł bratu swemu racha, czyli głupcze, będzie podległy Sanhedrynowi, a kto by rzekł more po grecku, czyli draniu, jeszcze mocniej, podległy będzie ogniu gehenny. Mamy tutaj trzy stopnie kary, jakie Bóg przewiduje. I znowu, czy ten werset działa w obecnym czasie? Ktoś się gniewa na brata, podległy będzie sądowi. Tutaj nasz Pan robi aluzję do sądownictwa, jakie panowało w Izraelu. W Izraelu były sądy lokalne, zajmowały się mniejszymi sprawami. I był sąd, był jeszcze ten Sanhedryn drugi, który zajmował się sprawami większych przestępstw. I była jeszcze Gehenna, czyli właściwie nie, to nie było się sąd trzeci, tylko jakby trzy stopnie karania. Trzeci stopniu karania było wrzucenie ciała sprawcy do Gehenny, po śmierci oczywiście, żeby zohydzić go w oczach współbliźni. Czyli były dwa poziomy sądu i trzeci taki zwyczaj niszczenia ciała w Gehennie, w dolinie około Jerozolimy, żeby podkreślić niegodziwy charakter i przekreślić szansę na zmartwychwstanie takiej jednostki. Także ktoś, kto był tam spalony, to był w ten sposób karany po śmierci swojej. Więc niektóre manuskrypty mówią, że każdy, kto się nie gniewa na brata swego bez powodu, jeszcze dodane, a w niektórych manuskryptach nie ma tego bez powodu. Czy to bez powodu ma być, czy ma nie być, to można dyskutować, prawda? Bo w jednym miejscu jest, w drugim nie ma i nie wiadomo na podstawie manuskryptów, czy one są, czy nie. Ale wydaje się, że ono jest poprawne, to bez powodu. Że powinno być jednak to bez powodu, dlatego że w ten sposób mamy odróżniony dobry gniew od gniewu złego. Tu też można chwilę się zatrzymać i powiedzieć, że w Biblii jest gniew dobry, niegrzeszny, pożądany, a nawet obowiązkowy i jest gniew grzeszny. I o tym grzesznym gniewie oczywiście tutaj jest mowa, nie o tym dobrym. Czym się różni dobry gniew od złego gniewu? Niegrzeszny od grzesznego? Ten dobry gniew jest pobudzany wyższymi pierwszorzędnymi łaskami, czyli dwoma siedmioma, które kierują naszym samym charakterem, prawda? Od wiary do miłości bezinteresownej. On jest dlatego niezbędny, gdyż on oznacza niezadowolenie, odrazę, dezaprobatę wobec zła. Powinniśmy odczuwać słuszny, sprawiedliwy gniew wobec zła. Jest to właśnie wyraża niezadowolenie z powodu zła, odrazą do zła i dezaprobatą dla zła. Taki gniew od nasz Pan odczuwa, zawsze podam zresztą kilka dowodów, że i Bóg taki gniew odczuwa, i Jezus odczuwa, i jest zalecany również nam. Jest on niezbędny w każdym dobrym charakterze. Jeżeli ktoś widzi zło i nie odczuwa z tego powodu niezadowolenia, odrazy i dezaprobaty, to ma źle skonstruowany charakter. Zobaczmy do psalmów 76:8, gdzie jest mowa o tym, że Bóg taki gniew sprawiedliwy, słuszny odczuwa. 76:8 psalm. Straszny Ty jesteś, któż się stoi przed obliczem Twoim, przed siłą gniewu Twego, przed siłą Twojej dezaprobaty wobec zła. Boska dezaprobata wobec zła jest tak silna, że nikt się przed nią nie ostoi. Usunie ostatecznie złośnika i wszystkie złe uczynki. A 79:5 też psalm. 79:5. Dokądże, Panie, czyż wiecznie gniewać się będziesz? Znowu, czyż wiecznie będziesz się gniewać? Czy wiecznie będziesz okazywać dezaprobatę, odrazę, niezadowolenie z powodu zła, który jest na ziemi i który jest w nas? Dokądże, Panie, czyż wiecznie gniewać się będziesz? Na pewno nasz Bóg nie ma gniewu, o którym mówi nasz Pan w Mateuszu 5:22, że ci, którzy się gniewają na brata, już podlegają pierwszemu poziomowi sądu. Nasz Pan, na przykład Marek 3:5, również przeżywał gniew, a nikt chyba nie sądzi, że nasz Pan gniewał się w sposób grzeszny. Marek 3:5. I może dajmy znowu czwarte pytanie do naszego Pana, do Żydów. Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? To wtedy, gdy uleczył człowieka z uschłą ręką, a był sabat. On go uleczył, a oni byli zdegustowani, bo nasz Pan pracował w sabat i wtedy nasz Pan zadał im to pytanie, czy wolno sabat dobrze czynić, czy źle, życie zachować, czy zabić, a oni milczeli. Nic nie powiedzieli, ani tak, ani nie. I samo ich milczenie sprawiło, że nasz Pan spojrzał na nich z gniewem, z dezaprobatą. Bo z tego wynikało, że ich milczenie oznaczało, że Doszczedli, o co chodziło naszemu Panu. A to, że milczeli, to tylko oznacza, że nie byli gotowi uznać swojej pomyłki. Ale wiedzieli o to, że są w błędzie. Tak, wie, że jest w błędzie, a nic nie powie. Tak często też tak robimy, prawda? Czujemy, że przegraliśmy w jakiejś dyskusji albo w czymś tam i zamiast uznać swój błąd, to milczymy w najlepszym wypadku. A bardzo wiele osób jeszcze nawet jak widzi, że przegrało i że ma rację, to i będzie tak powtarzało swoje, to jeszcze gorzej. No ale ci lepsi to będą milczą, nic nie powiedzą. To też jest niewłaściwa postawa, bo to jest nieuczciwość w sercu, prawda? Nie masz racji, ktoś ci to wykazał, a ty milczysz. No i to sprowokowało gniewne spojrzenie naszego Pana. Dezaprobatę dla ich postawy. Postawa obłudna. Obłudna. Już widzą. Wiadomo, nasz Pan był geniuszem, prawda? Więc nasz Pan krótkim pytaniem, jednym zdaniem, potrafił im wykazać błędność ich drogi. No i jak postawieni przed pytaniem, czy w sabat można robić, czynić źle, czy nie wolno w sabat dobrze czynić? Nie wolno w sabat komuś pomóc, życia uratować? No tak powiedzą, nie wolno, to jakoś tak coś, nie po Bożemu to, prawda? No ale z ich punktu widzenia było to złe. Ale gdy im tak na oczy to przestawił, nie wiedzieli, jak z tego wybrnąć. A nie uznali także swojej pomyłki. I ten gniew powinien być przejawiany przez nas. Czytowaliśmy ten werset z Efezów 4, zacytujemy go raz jeszcze. Efezów 4, 26 i 27, gdzie jest powiedziane, żebyśmy się gniewali. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Werset 26 i 27 powinny być połączone tym spójnikiem ani nie dawajcie miejsca diabłu. O co tu chodzi? O to, żeby nasze gniewanie nie było grzeszne. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Czyli chodzi o słuszny gniew, ale gniew pozbawiony grzechu. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, ani nie dawajcie miejsca diabłu, to znaczy, ani nie dawajcie miejsca diabłu przez nieokazywanie słusznego gniewu. Bo jeżeli gniew dezaprobaty, słuszny powinien być okazany, bo jest zło, ma miejsce zło, a my nie okażemy tego gniewu, to dajemy miejsce diabłu. Otwieramy drogę dla jego działania. Zobaczmy, jak to jest ważne, aby się gniewać słusznym. Bo brak słusznego gniewu otwiera drogę dla działania diabła i szatana. Bo jeżeli pojawi się zło, na przykład jeśli wśród braci pojawi się, jak ileś lat temu było, pojawiły się różne spirytystyczne zachowania, ja tego nie pamiętam, ale opowiadali mi bracia, że nawet na konwencjach ze estrady jakaś kobieta, ala siostra, występowała i mówiła o jakichś spirytystycznych metodach leczenia. I była nawet dopuszczona do mikrofonu konwencyjnego. Tego nie pamiętam takich rzeczy, ale i słyszałem, że tak było. No i teraz, jeżeli coś widzimy, takie coś się ma miejsce i milczymy, no to otwieramy drogę do działania. Jeżeli coś widzimy, że dzieje się coś niewłaściwego i się nic nie zrobi, się będzie milczało, nie okaże się gniewu dezaprobaty wobec tego zła, no to zło się rozleje. Tak samo jest z wszystkimi błędami. Jeżeli błędy się pojawiają i ktoś uczy błędu, a ci, którzy ten błąd widzą, będą milczeli, to ten błąd zaleje się, rozleje się i zniszczy bardzo wiele osób. Brak reakcji, to samo jeszcze jest zresztą w chorobie. Jak widzimy objawy jakiejś choroby, coś nas bierze, temperatura się ciała podnosi, coś nas boli, to większość z nas milczy, nic nie robi, a nie uważa za właściwe podjęcie działania, no i słusznie. To jest ta sama zasada. Dlatego nie dawajcie miejsca diabłu przez nieokazywanie słusznego, sprawiedliwego gniewu. Tylko uważajcie, żeby to nie był grzeszny gniew. Bo łatwo dla człowieka niedoskonałego, nawet słuszny gniew, prawda, przerodzić w grzeszny. Dlatego to mamy powiedziane, żeby gniewać się, ale nie grzeszyć i żeby słońce nie zachodziło, to znaczy, żeby tą sprawę z gniewem jak najszybciej załatwić, bo dopóki jesteśmy ludźmi niedoskonałymi, to uczucie nawet słusznego gniewu długo przechowywane w umyśle człowieka niedoskonałego, no w jaki sposób może go zdeformować, wyprowadzić z właściwego toru postępowania. Dlatego najlepiej do takiego słusznego gniewania nadają się doskonali. Nasz Pan mógłby się gniewać 2 tygodnie i nie zgrzeszyłby. A gdybyśmy byli nawet w słusznym gniewie 2 tygodnie, to prawdopodobnie moglibyśmy być skłonni do jakiegoś grzesznego zachowania, bo człowiek przesadzi. Tak? Przypomina mi się księga Joba i pamiętam, że Job miał takie na skórze różnego rodzaju swędzonki i tak się musiał obcierać, bo go to swędziało. Wiemy z wyjaśnień brata Johnsona, że tutaj pokazane są jego doświadczenia. I gdy brat Johnson widział różnego rodzaju zło, błędy wprowadzane przez grupy lewickie, a całe mnóstwo ich było, grupa Świadków Jehowy, prawda, lewicka grupa świadków Jehowy od samego początku wprowadzała ich bardzo, bardzo dużą ilość. I brat Johnson widział to, to słusznie był gniewem, dezaprobatą wobec tego pobudzany, no ale jako niedoskonały człowiek czasami używał mocniejszych słów niż powinien. I to właśnie jest pokazane w Księdze Joba, te problemy, że on miał jakieś tam swędzonki, to znaczy na zewnątrz swego ciała miał pewnego rodzaju strupy, które go swędziały, ale nie były to problemy w organach gdzieś głęboko obecne, w nerkach czy w wątrobie, czy nie było to sprawa poważna, tylko powierzchniowe, no ale miał. I tak samo było u brata Russella i u każdego członka gwiezdnego, jakbyśmy wzięli historię, to można to zauważyć, no bo niedoskonały człowiek nie potrafi zawsze doskonale się zachować, nawet jeżeli jest pobudzany właściwym i słusznym gniewem, to gdzieś może z czymś przesadzić. A teraz wróćmy do tego Mateusza 5,22 jeszcze, bo chciałbym to skomentować. Także Mateusza 5,22 o tych dwóch sądach i trzecim jakby poziomie Gehenny, nasz Pan tutaj odwołuje się do sądu wieku tysiąclecia. Mamy piękny werset proroczy naszego Pana. Nasz Pan rzadko mówił proroctwa dotyczące przyszłości. Często podawał lekcje moralne codziennego życia, nawiązywał do Starego Testamentu i tam dowodów na siebie albo na swoją działalność doszukiwał się, ale żeby wybiegł do przodu i coś powiedział proroczo, rzadko się mu to zdarzało. Zdarzyło mu się tak raz przy drzewie figowym, które przeklął, mieliśmy na temat wykład, prawda? Ostatnio w przypowieści na badaniu o tym mówiliśmy. I to jest taki kolejny przypadek, gdzie wysunął się do przodu, do wieku tysiąclecia i powiedział, jak to będzie w wieku tysiąclecia. I gdy mówił o tym sądzie niższej rangi, prawda, za to, że ktoś się gniewa, to miał na myśli sądy starożytnych młodecianych godnych wieku tysiąclecia. Zobaczmy do Psalmu 45:17. Psalm 45:17. Gdzie jest powiedziane o ustanowieniu klasy godnych, tutaj akurat starożytnych godnych, bo młodziani godni wtedy nie istnieli. Psalm 45:17. Zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. No i ten werset, jeżeli się nie zna boskiego planu, jest bez sensu. Po pierwsze, zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych. Czy jest możliwe, żeby z ojca zrobić syna? Czy ktoś zna, ktokolwiek zna ze swojego ojca potrafi zrobić własnego syna? Nierealne. I wyższy krytyk ten werset przeczyta i powie, no Biblia to starcy siedzą, pisali jakieś rzeczy bez sensu, no bo będziesz miał zamiast ojców będziesz mieć synów, a to, jak się zna boski plan, to ma głęboki sens. Wszyscy ci święci prorocy ze Starego Testamentu w linii Adamowej byli praojcami, ojcami naszego Pana. Gdy nasz Pan się urodził, to miał za sobą, jego genealogia jest podana, prawda, miał za sobą wielu, wielu ojców i praojców. Tak jest z punktu widzenia człowieka. Ale gdy w wieku tysiąclecia nasz Pan przejmie władzę i podniesie ich z grobu i udzieli im życia, to udzielając im życia, gdy będzie ich z grobu wznosił, stanie się dla nich kim? Ojcem. Nasz Pan ma tytuł także Ojca Wieczności. Udzieli życia wiecznego wszystkim. I nagle ci, którzy z linii Adamowej byli przed Nim i byli z tego punktu widzenia Jego, jak gdyby o Jego ojcami, nagle staną się Jego dziećmi. Bo On im udzieli życia. On będzie dla nich życiodawcą. No i ustanowi książętami na całej ziemi. Jeszcze powiedziane, że da im urzędy. Wiadomo, nie wszystkim Żydom, tylko tym, którzy się do tego nadają, bo większość ogromna Żydów się nie nadawała. Większość ogromna Żydów to polskich proroków mordowała. Izajasz 32:1 jeszcze możemy przywołać w tym miejscu. Izajasz 32:1. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. Oto król, czyli nasz Pan, bo na pewno z Kościołem, prawda, bo oni są uwielbieni wtedy, będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta, ci książęta z psalmu 45, będą według prawa panować. Pokazani są także oni jako obecni. I oni będą tym pierwszym, niższym rodzajem sądu. Wszystkie, obydwie klasy godnych dołączamy także do nich, młodocianych godnych, bo mają mieć udział w podobnej nagrodzie. Oczywiście pewnie będą wspomagani przez poświęconych obozaców w Epifanii, będą sądzili, tak, niewybranych w wieku tysiąclecia, nadzorując ich proces dochodzenia do doskonałości. Te sądy będą polegały na udzielaniu im kar za ich różne grzeszki, duże i większe i mniejsze, tak żeby im pomóc na drodze do restytucji. To nie jest sąd w sensie skazania ich na śmierć. Zauważmy, że tutaj jeszcze nie ma mowy o śmierci. Śmierć jest dopiero na trzecim poziomie. Drugi sąd, o którym nasz Pan wspomina w Mateuszu 5,22, nazywając go Sanhedrynem, to sąd bardziej ostry, surowy, do poważniejszych przypadków. I też mamy tutaj na to pokazanych, jest to typ 70 najbardziej wybitnych, starożytnych, młodocianych godnych. Wiemy, że Żydzi mieli także w Sanhedrynie 70 osób. To są ci starożytni młodociani godni, którzy będą w sposób bardziej rozwinięci lepiej niż wszyscy pozostali. Myślę, że Abraham tu się znajdzie i Mojżesz tu się znajdzie i wielu takich im podobnych. I oni są oddzielnie pokazani od reszty starożytnych młodocianych godnych, ponieważ są ekspertami od trudnych przypadków. Są wymienieni w 2 Mojżeszowej 24.1. 2 Mojżeszowa 24.1, gdy jest mowa o powoływaniu, o zapraszaniu do urzędów w wieku dziesięciolecia pewnych klas, to nasz Pan, Bóg, właściwie Bóg, mówi tutaj tak do Mojżesza. A do Mojżesza rzekł: Stąp do Pana Ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i złóżcie pokłon z daleka. To było przygotowanie do zawarcia przymierza z Izraelem. A wiemy, że zawarcie przymierza z Izraelem to jest typ zawarcia nowego przymierza z całym światem ludzkości. Więc Bóg mówi do Mojżesza, a więc wiemy, że Mojżesz to nasz Pan, tu na pewno z Kościołem, no bo oni są już uwielbieni, to jest podacie pierwszego zmartwychwstania. Więc Bóg mówi do Mojżesza: wstąp do Pana Ty, klasa Chrystusa, będzie w Królestwie obecna, i Aaron, starożytni godni, i Nada, wielka kompania, i Abihu, młodociani godni, oraz 70 ze starszych Izraela. 70 najbardziej wybitnych z tych dwóch klas. Do osądzania najtrudniejszych przypadków klasy restytucyjnej. Czyli Bóg się zatroszył o to, żeby w wieku dziesięciolecia była cała kadra godnych do prowadzenia restytucji, do udzielania kar i nagród ogółowi ludzkości. A co trudniejsze przypadki, na przykład Hitler, żeby takiemu Hitlerowi pomóc, albo spróbować pomóc, bo nie wiadomo, czy pomoc będzie skuteczna, ale żeby mógł spróbować pomóc, podejrzewam, że jeden z tych 70 się nim zajmie. No i dostanie pewnie jeszcze innych, może Stalin tam trafi, a może różni inkwizytorzy z wieku Ewangelii, oj, ci będą mieli ciężką. Z nimi ich podnieść tak, w instytucji, albo przynajmniej spróbować podnieść. To będzie nie lada wyzwanie. I dopiero trzeci poziom, Gehenna, który jest symbolem wtórnej śmierci, to są ci, którzy, to pokazany jest wyrok, ostateczny wyrok, stan śmierci, z której nie ma powrotu. Zwróćmy uwagę, że dwa pierwsze sądy, czyli ten lokalny, zagniewanie się, i ten Sanhedryn, za powiedzenie do kogoś głupcze, czyli to słowo głupcze, to nie będę, to mam na ten temat oddzielny wykład, prawda, więc ale to słowo głupcze oznacza pewnego rodzaju pogardę dla niego, ale mniejszą niż przy Moro, tam gdzie już o draniu się mówi, bo wtedy jest zaatakowany jego charakter, a nie tylko jego umysł. Więc dwa pierwsze sądy to jeszcze nie wtóra śmierć. Są to odpowiednie kary za różne przewinienia klasy restytucyjnej, które mają na celu nauczyć ją, by nie grzeszyła. Bo sąd, jak wiemy, biblijny sąd, składa się z ilu procesów? Z czterech. I jest to proces wielokrotnego pouczania, wielokrotnego próbowania i wielokrotnego karania. Tak jak w szkole. Gdy w szkole się dziecko chce czegoś nauczyć, to się go wielokrotnie uczy i powtarza te rzeczy. Potem robi się testy, klasówki, on dostaje jedynki, dwójki i tak dalej. Więc robi się muzdy jeszcze raz i jeszcze raz. Jak jest niegrzeczny albo czegoś nie umie, to można go jakoś ukarać, prawda? Żeby się nauczył raz jeszcze, albo żeby coś powtórzył, albo zastał na godzinę dodatkową, albo cokolwiek innego. I dopiero ten wielokrotnie powtórzony proces pouczania, próbowania i karania, na końcu, jak się ileś razy przekręci, prawda, w każdym przypadku, zostanie zakończony wyrokiem. Albo wyrokiem wiecznego życia, albo wiecznej śmierci. Dla tych, którzy w czasie dwóch pierwszych procesów sądzenia, przez tych niższych, prawda, przed Gehenną jeszcze, nie nauczą się sprawiedliwości, to dla nich skończy się wieczną śmiercią. To, że gniew potrafi zabić, widzimy bardzo dobrze na przykładzie Kaina. I przypomnijmy sobie przypadek Kaina. 1 Mojżeszowa 4, od 5 do 8. Przyszli dwaj bracia z ofiarą i co? Ale na Kaina i na ofiarę jego Bóg nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Tylko się rozgniewał. I do czego to doprowadziło? Pan go oczywiście jeszcze strofuje, widząc jego gniew, wie o tym, do czego gniew może doprowadzić. Do zabójstwa. czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Czy jeśli dobrze postąpisz, nie będzie podniesione, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, udźwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Czyli nie opanował tego gniewu. W ogóle gniew nie miał powodu. Nie był, to od samego początku był, nie był gniew dezaprobaty wobec zła. Bo Abel nie zrobił nic złego. To był od samego początku grzeszny gniew. Wynikający ze zwykłej zazdrości. Do której zaraz przejdziemy. Bo zazdrość to czwarty element symbolicznego mordercy. Bo ten, kto zazdrości, potrafi ostatecznie zabić. Więc zaczęło się od zwykłej zazdrości, że ofiara brata przyjęta, a jego nie, a skończyło się zabójstwem, a po drodze była rozmowa z Bogiem, który chciał uwagę zwrócić. Przypomina mi się Judasz, który poszedł zdradzić naszego Pana, nosił z tym zamiarem ileś, nie wiem, tygodni, miesięcy, a jeszcze tuż przed tym była rozmowa z naszym Panem. Co masz czynić? Czyń rychło. I nawet to nie dało mu nic do myślenia. To zobaczmy, jak może się człowiek zaślepić. A nie sądźmy o Judaszu, że on był taki najgorszy z ludzi. Znaczy, nie, gdyby był, na pewno nie znalazłby się w gronie 12 apostołów. Także Judasz jest też dobrym i przykładem do przypomnienia, że każdy z nas może być takim Judaszem. Że wcale nie jest, że judaszostwo nie jest dalekie od nikogo z nas. Możemy się nimi stać bardzo łatwo. Wystarczy tylko troszeczkę sobie pofolgować. Zapomnieć o tym, kto jest Bogiem, kogo mamy słuchać i już można się stać Judaszem. Więc przechodzimy do czwartej, ostatniej kategorii tych symbolicznych zabójców. To ci, którzy zazdroszczą. Ponieważ zazdrość często prowadzi do nienawidzenia osoby, której zazdrościmy, a nienawiść to już jest w linii prostej zabójstwo. Kain jest tego najlepszym przykładem. On tylko zazdrościł. Przypowieść 6.34. Przypowieści Salomonowe 6.34. Gdyż zazdrość wywołuje gniew męża, który w dniu zemsty nie zna pobłażania albo litości. Zazdrość wywołuje gniew, który w dniu zemsty, czyli w dniu, kiedy będzie można w czyn zemścić się na tym, na kogo ja komuś zazdroszczę, nie zna litości. Życie pokazuje, że nawet wielu braci, szczególnie wśród sług, a więc tych braci, którzy niby bardziej powinni być rozwinięci, przejawia zazdrość o innych braci sług. Często byłem świadkiem w ruchu, że bracia słudzy zazdrościli innym braciom sługom przywilejów służby, tych widocznych, tych, które stawiają kogoś przed mikrofonem i pokazują, jak on pięknie mówi i że w ogóle mówi, to stoi, a inni go słuchają. I często było to obiektem zazdrości różnych braci, którzy chcieliby takie przywileje dla siebie, nie patrząc na to, że może ten drugi brat lepiej w sumie sprawie Pana służy niż ja. Gdyby każdy z nas, który jest poświęcony, to powinien cieszyć się z tego, jeżeli ktoś inny potrafi coś lepiej zrobić dla Pana niż ja. To też bardzo fajny sprawdzian dla nas samych. Jeżeli widzimy kogoś, kto lepiej coś może się przysłużyć boskiej sprawie niż my, z jakiegoś powodu, wszystko jedno, czy cieszymy się, czy zazdrościmy? Chcielibyśmy ten przywilej dla siebie, czy cieszymy się, że on go ma, bo on lepiej przysłuży się tej sprawie? On czy ona? Bo to niekoniecznie, to nie chodzi tylko o mówienie wykładów, gdzie bracia mówią, prawda? To mogą być przeróżne formy. Jeżeli jesteśmy poświęceni Bogu, to liczy się dla nas Bóg i Jego sprawa. I każda osoba, która może coś dla tej sprawy zrobić lepiej niż my, powinna być przez nas wspierana i zachęcana. A nie powinniśmy jej zazdrościć. Bracia też potrafią się cieszyć z upadku takiej osoby. Potrafią się cieszyć, gdy jej przywileje służby są jej odbierane. Jak nam były odbierane, miałem jeden list z radością, niekrytą radością odebrania pewnych przywilejów służby nam. Bo wtedy rosną szanse ich na wybicie się. Mniejsza konkurencja na rynku, tak mówię brzydko. No ale niestety takie są fakty. Sam to przeżyłem i ta zazdrość występuje. A wśród ludzi tego świata, no to nie potrzeba mówić, prawda? Jak zazdroszczą sobie domów, samochodów, strojów, wakacji za granicą i ogródków nawet ładniejszych. O teraz byłem w Chicago, to obok były dwie polskie rodziny, obok brata Tomkiewicza i polskie rodziny przyniosły polskie zwyczaje. I jak mówili mi moi gospodarze, cały czas jest między nimi konkurencja na ogródki. I właśnie przyjechali do jednej z tych rodzin ogrodnicy i kopią, przesadzają. Cały dzień tam pracowali przed tym domkiem, bo jakiś czas wcześniej inni sąsiedzi sobie zrobili coś tam w tym ogródku, no i już trzeba było ich przegonić. No taka może to i zdrowa, prawda? Bo to taka, upiększają sobie ogródki. Jak ktoś komuś krzywdy nie robi, nie wykupuje jemu kwiatów, tylko swoje dosadza, żeby mieć ładniejsze, no to dobrze, to się ścigają w dobrym kierunku. Z pewnego punktu widzenia jest to może i korzystne, na przykład ta purytańska zasada, która mówiła, że Bóg błogosławi tym, którzy są jemu wierni. Więc każdy Purytanin, do tego Ameryka jest taka w sumie bogata się stała, to jest pewna mentalność. Skoro ktoś uważa, że Bóg błogosławi tym, którzy są mu wierni, oczywiście błogosławi mu pod każdym względem, także docześnie. On ma pieniądze, on ma wszystko. Wobec tego taki człowiek, który chciał uchodzić za błogosławionego przez Boga, chciał temu Bogu pomóc w tych błogosławieństwach, więc pracował jak mrówka i harował, żeby mieć, żeby się dorobić, no bo żeby potem się nie wyszło, że on taki biedny, najgorszy dom, najgorsze ubrania, najgorszy samochód, czyli Bóg ma go gdzieś tam, gdzieś na samym końcu na swojej liście, no i pewnie to oznacza, że on jest niewierny za bardzo Bogu. Więc każdy starał się temu Bogu pomagać. I to jest taka zdro, to jest zdrowsze, prawda, niż zazdroszczenie, bo każdy próbuje, ale jest to pewien element zazdrości również, prawda? No ale to tak na marginesie, bardziej humorystycznie, bo są wiele poważniejsze sprawy, prawda? Zazdrości, które pobudzają jednych ludzi do działania na niekorzyść innych. Bo jeżeli tylko pobudzają do tego, że ktoś się lepiej stara w czymś tam, to niech się stara. Zwykle kolejność jest następująca. Zaczyna się od zazdrości, potem pojawia się grzeszny gniew, potem jest nienawiść, a na końcu morderstwo, tak jak było u Kaina. Od zazdrości przez gniew do nienawiści zwieńczonej fizycznym morderstwem zabójcy. Gdybyśmy zajrzeli do 1 Piotra 4,15, to on tam mówi o mordercach. Stawiam pytanie, bracia sami niech sobie odpowiedzą. Jakich morderców ma na myśli Piotr w 1 Piotra 4,15? Symbolicznych czy tych literalnych, dosłownych? Niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Niech nikt z was nie cierpi jako między innymi zabójca. Jak sądzimy? Zabójca ten morderca fizyczny, czy ten symboliczny? Czy jeden i drugi? Sądzę, że jako jeden i drugi. Nie jeden i drugi, bo potem widzimy, że on wymienia także złodzieja, złoczyńcę i człowieka, który się wtrąca do cudzych spraw. No ten, który się wtrąca do cudzych spraw, no to już w ogóle nie jest fizycznie, prawda, tylko się wtrąca i tam interesuje się i by chciał chętnie, nie wiem, doradzać, przejąć kontrolę albo cokolwiek. Na pewno ma na myśli i symbolicznych, i literalnych, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o literalnych morderców, jeszcze chwilę na temat tych literalnych, bo to tyle na temat symbolicznych. Tak mi się wydaje, że biblijnie można wskazać cztery rodzaje symbolicznych morderców. Jeszcze raz, żeby je przypomnieć, prawda? Tych, którzy nienawidzą, tych, którzy szerzą oszczerstwa, tych, którzy się gniewają i tych, którzy zazdroszczą. Przy czym zwykle zaczyna się od zazdrości i idzie w drugim kierunku, aż do nienawiści, która czasami może się przelać w morderstwo. Natomiast jeśli chodzi o morderców literalnych, to w wieku tysiąclecia niestety tacy też prawdopodobnie będą, ponieważ sugeruje to bardzo wyraźnie objawienie 20 rozdział 8 i 9, 8 i 9 werset. Objawienie 20, 8 i 9. Może od 7. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. Wiemy, że będzie związany na 1000 lat, a na mały okres wypuszczony. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Tak mówi o objawienie 28 i 9. Gog i Magog to nikt inny jak wodzowie i zwiedzeni z klasy kozłów. Klasa kozłów to nazwana tutaj jest Gogiem i Magogiem. Będzie miała swoich wodzów pokazanych w Gogu i będzie miała swoich członków, tych, których uda się zwieść tym, że wodzą, pokazanych w Magogu. Tak już jest. Tak już to jest, że zawsze są jacyś wodzowie i niestety znajdą oni swoich naśladowców. Gdyby wodzowie, szczególnie ci źli, nie znaleźli swoich naśladowców, nie dokonaliby zbyt dużo złego. Niestety zawsze jakiś, nawet najgorszy wódz znajdzie kogoś, kto będzie go popierał. I teraz wszystko zależy od tego, teraz, ilu naśladowców znajdzie, jaką władzę oni dostaną i ile zła będą mogli zrobić szerzej, prawda? Na pewno nie wszyscy źli wodzowie się mieli sukces. Taki Stalin, taki Hitler. Na pewno było wiele różnych innych, którzy też by byli, ale jakoś im się nie powiodło. Powiodło się niektórym. Trzeba mieć pewnie jakieś, albo trafić na właściwy moment. Więc to są ci zwiedzeni z klasy kozy, oni będą w czasie prób małego okresu wyłuskani z rodzaju ludzkiego. Będą wyłuskani, jak to pisze, tak? Są na czterech krańcach ziemi, w czterech węgłach ziemi. Te cztery krańca albo węgły ziemi to cała organizacja społeczna ziemi, bo ziemia to społeczeństwo. Więc cztery węgła ziemi to są obydwie klasy godnych, starożytni godni, młodociani godni, quasi wybrani i niewybrani, klasa restytucyjna. Z całej struktury społecznej będą wyłuskani, bo nie sądzimy, że szatan chętnie by z klasy godnych kogoś także nie wyłuskał, gdyby się dało, do, byłby pięknym wodzem do jakiegoś przesiewania, taki godny. Pewnie mu się nie uda, ale działać będzie z czterech węgłów ziemi. I oni tu napisane jest, że są gotowi zamordować, będą miasto umiłowane. Zakładamy, sądzimy, że są to starożytni godni jako wyższa forma rządu wieku tysiąclecia, a obóz świętych, jaką pokazuje młodociany godny, jako niższą formę rządu wieku tysiąclecia, bo miasto, jak wiemy, jest bardziej zorganizowane niż obóz. W mieście są ulice, chodniki, oświetlenie, kanalizacja, a w obozie tylko ziemia i najwyżej namioty i miejsce na śmieci tam gdzieś zrobią i to tyle organizacji, czyli niższy poziom. To, że po całym okresie reform wieku tysiąclecia ktokolwiek będzie w stanie zamordować drugiego człowieka, a najpierw przy okazji zabijając go w swoim sercu symbolicznie, na pewno zacznie się znowu tak samo, przez zazdrość, gniew, oszczerstwo i nienawiść, to fakt, że tacy ludzie będą, którzy przez zazdrość, gniew, oszczerstwo, nienawiść będą gotowi ostatecznie zabić, jest najlepszym potwierdzeniem niezbędnej potrzeby wewnętrznej doskonałości każdego człowieka, który chce żyć wiecznie. Potrzeby wypisania boskiego prawa na sercu, a nie tylko na kablicach czy na papierze. Jeremiasz 31, a 33 w bardzo piękny sposób o tym mówi. Jeremiasz 31, 33. No, powinienem może zacząć od 31, że oto jeden dni mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim, z domem judzkim nowe przymierze. Potem porównuje nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami i tak dalej, nawiązuje do przymierza z Synaju. Lecz, i 33 już czytam, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim, po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Czym to się będzie różniło od poprzedniego zakonu? Tam zakon został złożony i wypisany na kamiennych tablicach. I boskie prawa były na kamiennych tablicach, a w sercu człowieka były stare jego grzeszne uczucia. I nawet jak człowiek bardzo chciał być Bogu posłuszny, to mozolił się i tak czytał na kamiennych tablicach boskie prawa, które były na kablicach, nie w jego sercu, i próbował postępować tak, jak na tablicach zostało napisane. Ale w sercu pozostało stare przyzwyczajenia, stare upadki, ciągoty, tendencje. A Bóg mówi, dlatego ta reforma była nieskuteczna. Dlatego przez Mojżesza nie udało się Bogu. I Bóg nie wiedział, ale on tylko chciał Bóg pokazać, że Bóg chciał przez Mojżesza pokazać Żydom i całym wszystkim nam, całej ludzkości, że bez kogoś takiego jak Jezus nie podniesiecie się nigdy z upadku. Bo nawet jak ja mam doskonałe moje prawo, to w swojej niedoskonałości nie będziecie w stanie go wypełniać. Nawet gdybyście chcieli, to się wam nie uda. I nie udało się ani jednemu Żydowi. Nawet tak zwanym prawdziwym Izraelitom, w których sercu nie było zdrady. Ale przynajmniej ci prawdziwi chcieli. Próbowali. Nie udało się, ale Pan nasz przyszedł i mówi, chodźcie do mnie wszyscy, którzy się spracowani i obciążeni, czym? Nieudanymi próbami postępowania zgodnie z nakazami z kamiennych tablic. Bo w sercu nie macie tych praw jeszcze wypisanych. Mojżesz tego nie potrafi wypisać. On był tak samo upadłym człowiekiem. On nie wiedział, jak to uczynić, ale Jezus mówi, ja wiem. Stąd potrzeba przyjścia każdego człowieka przez pokutę do Jezusa, żeby wypisał w naszym sercu zakon, złożył zakon wnętrzu i wypisał go na sercu człowieka. Wtedy boskie prawo nie będzie na papierze albo na kamiennych tablicach obok człowieka, a człowiek próbuje czytać i interpretować i dostosować się, tylko będzie w nim, będzie częścią jego natury. Nawet jeśli będzie chciał postąpić wbrew temu prawu, to nie będzie umiał, bo prawo będzie w jego sercu. On będzie tym prawo miał w sobie. On się zachowa tak jak samochody. Jak samochód zaprogramowany przez projektanta i on działa na polecadach. Kierownica lekko w lewo, kółka lekko w lewo. I dopóki się coś nie zepsuje, to one skręcą się w lewo, a nie w prawo. I skręcą się tyle w lewo, jak dużo kierownica im każe się skręcić. Jak włączy mi kierunkowska z prawy lewo, on zamruga. Chyba, że to się zepsuje. No ale w doskonałym świecie się nic nie będzie psuło. Więc u człowieka również. To będzie jego natura. Więc nie będzie mógł samochód tak, jeżeli ktoś kręci kierownicą w lewo, a on może pojedzie w prawo. Sprawny samochód tak się nigdy nie zachowa, bo jego naturze jest słuchanie głosów kierownicy. On nie potrafi inaczej. Koła nie potrafią inaczej, jak iść w ślad za ruchami kierownicy. I tak samo będzie z człowiekiem, gdy boskie prawo zostanie wypisane na jego sercu. Nie potrafi postąpić niesprawiedliwie. Nie potrafi. Ci, którzy nie usuną ze swego serca wszystkich pozostałości niedoskonałości z obecnego życia, lecz zachowają w nim skłonności do zazdrości, gniewu, oszczerstw, nienawiści, w sprzyjających warunkach będą w stanie zabić także literalnie. Dlatego Bóg nikogo nie przepuści do wieków przyszłych, kto będzie miał skłonności jakiekolwiek do zazdrości, gniewu, oszczerstwa, nienawiści. Musimy się wszystkich tych rzeczy pozbyć, bo w sprzyjających warunkach zazdrość może doprowadzić do zabójstwa literalnego. A nawet jak nie doprowadzi, to będzie cały czas ryzyko, że może. Będzie kipiało wewnątrz takiego człowieka. On będzie cały czas chodził jak skręcony i nie będzie się czuł dobrze w wiekach przyszłych. I będzie ciągle zagrożeniem dla innych. Swoim, jak nawet nie zrobi niczego i nie powie, to swoim wyrazem twarzy będzie psuł dobry humor w swoim współbliźnim. I w wieku tysiąclecia, a właściwie w małym okresie, w czasie tych prób, te klasa Goga i Magoga, ci zwiecy, czyli kozły wraz ze swymi wodzami, zaczną od czego? Od zazdroszczenia godnym ich stanowisk władzy. Będą ich zazdrościć ich stanowisk władzy. Na początku argumentując dosyć delikatnie, że już czas, żeby ci godni oddali władzę, bo skończyło się 1000 lat. Dlaczego im będzie tak zależało, żeby oni oddali władzę, gdy skończy się 1000 lat? No bo będą zazdrościli im tej władzy, chcąc tej władzy dla siebie. Następnie, gdy tak się nie stanie, gdy oni nadal będą u władzy, wejdą w etap gniewu i bardziej natarczywych sugestii i żądań. A tym żądaniom i natarczywym sugestiom z pewnością będą towarzyszyć oszczerstwa na temat klasy godnych. Oto jak oni sobie uzurpują władzę, że Bóg im tylko dał do końca wieku tysiąclecia, a zobaczcie, jak im dobrze na tych stanowiskach, bo rządzą, bo panują, są wielcy i tak im fajnie i będą tam coś, nie wiadomo co jeszcze, prawda? Oszczerstwa na ich temat będą szerzyć, które no, automatycznie będą także testem, próbą dla całej reszty ludzkości, która to będzie słyszała, będzie to słuchała. I ostatecznie, po takich jakimś etapie oszczerstw, dojdą do etapu nienawiści wobec tych godnych. W końcu tak ich szczerze znienawidzą, że będą gotowi ich nawet zamordować. I uzewnętrznienie będzie przynajmniej próba ich fizycznego zabicia, ale można się słusznie spodziewać, że rzeczywiście ich zabiją. Bo jak inaczej wyobrazić sobie śmierć tylu doskonałych ludzi mniej więcej w tym samym czasie? Wszyscy godni będą doskonali w ciałach. Nie umrą sami z powodu choroby ani słabości. Udar, zawał serca niemożliwy. A jednocześnie wiemy, że oni mają pójść na fazę duchową. Więc muszą przestać żyć jako ludzie. Skoro Biblia w tym objawieniu 28:9 mówi, że ruszyli ten Gog i Magog do boju, mówi, że otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, a potem od razu powiedziano, że ogień stąpił z nieba i ich zniszczył, to należy sądzić logicznie, że zanim ten ogień z nieba stąpi i ich zniszczy, czyli zanim Bóg zastosuje procesy ich usuwające, procesy, które śmieci wobec nich, to oni zdążą zrealizować swój zamiar, a jeżeli nie, to jakoś Bóg inaczej doprowadzi do śmierci godnych, ale myślę, że Bóg jest zwykle wykorzystuje naturalne zjawiska. I tak jak nasz Pan nie umarł w sposób cudowny, tylko zabili go Żydzi, kierowani złymi pobudkami, Bóg nie musiał jakiegoś cudownego sposobu śmierci naszego Pana jako okupu przygotować, tak samo myślę, że jeżeli będą chętni do zabicia, no to myślę, że Bóg wykorzysta ich nienawiść do nich i pozwoli im zabić, fizycznie zabić literalnie klasę godnych, co znowu będzie, wydaje się być bardzo wskazane dla ich nowego stworzenia. Pamiętajmy, że oni będą stworzeni z ducha na początku małego okresu, bo oni są lewitami, a lewici nie mieli udziału w ziemi. Czyli dla nich Bóg nie przewidział wiecznego dziedzictwa tutaj na ziemi. Oni idą do nieba. Nie do boskiej natury, do anielskiej, ale do nieba, nie na ziemi. No i teraz, jeżeli oni nie mają tutaj udziału w ziemi, to osoby będą spodzeni z ducha, co lepszego może sobie wyobrazić dla skrystalizowania charakteru ich jako nowych stworzeń, to anielskiej natury, nie do boskiej, prawda? Nowe stworzenie, znaczy nieludzkie. Do tej pory zawsze mówiliśmy, nowe stworzenie to było do boskiej natury. Oni będą nowymi stworzeniami do anielskiej natury, ale też nowe stworzenia, bo nie będą to ludzkie. Co najlepiej skrystalizuje ich do życia na duchowym poziomie, niż staniecie twarz w twarz z perspektywą śmierci jako ludzi i nie cofniecie się. To jest piękna próba. Jesteś gotowy do życia jako anioł? Rozwinąłeś charakter do życia jako anioł? Przyjdzie do ciebie i cię będzie chciał zabić. I co, będzie ci szkoda się pożegnać z ludzkim życiem, które on ci odbierze? Czy nie będzie ci szkoda? Powinieneś mieć już charakter do anielskiej natury rozwinięty. Ty nie powinieneś z tego powodu bać się, że ci życie odbierze. Ty masz już charakter do anielskiej natury. Zobaczmy, że Bóg nikomu nie czyni krzywdy. Jak rozwinie w nich charakter do natury ponadludzkiej, to oni w swoim wnętrzu nie powinni płakać za naturą ziemską, która zostanie im odebrana. I to znowu bardzo według mnie pasuje idealnie jako takie zakończenie ich kariery. Tuż przed zmianą poziomu ich bytu na istoty anielskie. Sprawdzian, test ostateczny, krystalizacja ich charakteru do duchowej natury, która powinna na ludzką naturę patrzeć jako coś niepożądanego. Bo ktoś, kto ma charakter nadający się do wyższej natury, nie będzie tęsknił za ludzką naturą. Pamiętam zdanie brata Johnsona, takie gdzieś kiedyś było, że gdyby nawet przez jakąś pomyłkę tak się stało, że nowe stworzenie z rozwiniętym charakterem do boskiej natury zostałoby w zmartwychwstaniu wzbudzone w ludzkim ciele, choćby nawet doskonałym, ale w ludzkim ciele doskonałym, to pierwsza rzecz, jakie to nowe stworzenie, charakter tego nowego stworzenia zacząłby robić, to składać w ofierze tą ludzką naturę, bo ono by się źle w niej czuło. Charakter w pełni rozwinięty do boskiej natury, nagle uwięziony w ludzkim ciele. Doskonały, doskonały. Byłoby to ogromne ograniczenie dla niego, ponieważ on by w swoim charakterze byłby na zupełnie wyższym poziomie. Tyle myśli na temat zabójców i morderców. Kolejny odcinek, numer 5, kiedyś w przyszłości. Rozważymy sobie kolejną złą cechę, z którą zacznijmy walczyć już w tym życiu, żeby być gotowymi. Zdaje się, że mały okres to tyle lat przed nami, no dużo jeszcze lat, ale po pierwsze jesteśmy na próbie jeszcze jako duchowi Izrael, więc te cechy są także niepożądane dla nas. A jednocześnie wiemy, że czas szybko mija. Ani się obejrzymy, a to już mały okres. I próba życia i śmierci dla nas wszystkich. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla naszego pożytku. Dziękuję za uwagę.